Przed mikrofonem Jolanta Drużyńska. Witam. Tatusiu, byłam szczęśliwa i nie czułam ciężaru dźwiganych rzeczy. Tak się cieszyłam, że przetrwamy. Nie przewidziałam tylko, że będę musiała opuścić dom. Mamo, pamiętaj, że gdziekolwiek będę przed złem, strzec mnie będzie twój cień. Pisała w listopadzie 1943 roku w liście do rodziców Zofia Kołecka, numer obozowy 5216. O czułych wyznaniach w listach, grypsach i wspomnieniach z Majdanka książkę napisała Sylwia Winni, która będzie gościem dzisiejszego wydania Dobrych Książek. Zapraszam. Wszystko, co napisałam w tym reportażu, wydarzyło się naprawdę. Napisałam o miłości małżeńskiej, romantycznej, mieszczącej się w bukiecie chabrów i pełnej poświęcenia i ofiarności. O miłości szalonej, pchającej człowieka w niebezpieczne objęcia wojny. O miłości odważnej, koleżeńskiej, miłosiernej i rodzicielskiej. Piszę w bardzo osobistym liście dołączonym do książki Bez miłości, jej autorka Sylwia Winnik. Piszę o miłości w czasie bez miłości, w czasie wojny i w miejscu, gdzie tej miłości najmniej moglibyśmy się spodziewać, w niemieckich obozach koncentracyjnych, a właściwie w jednym z nich, w KL Lublin, niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady, zwanym potocznie obozem na Majdanku. Bez miłości, reportaż historyczny Sylwii Winnik, pisarki i dziennikarki, jest jej kolejną książką poświęconą losom ludzi w czasie wojny. Tylko przeżyć, opowieści rodzin polskich żołnierzy, moc truchleje, o wojennych wigiliach, dzieci z Pawiaka, dziewczęta z Auschwitz. To poprzednie. A teraz Bez miłość, wydana w 2022 roku w wydawnictwie Muza. Opowieść o czułych wyznaniach w listach, grypsach i wspomnieniach z Majdanka. We wrocławskim studiu jest autorka książki Sylwia Winnik. Witam panią bardzo serdecznie.
Witam, bardzo mi miło kolejny raz panią usłyszeć.
5 książek, pani Sylwio, reportaży historycznych, wszystkie o czasach wojny. Dlaczego ten temat? Dlaczego wciąż ten temat panią intryguje? Wciąż poszukuje pani jakby kolejnych odsłon tamtego czasu?
Myślę, że to wszystko jest bardzo ważne i pomimo upływu tylu przecież lat od wojny, od jej zakończenia, to jest taka wiedza i mądrość też tych ludzi uniwersalna, która dotyczy nas zawsze, niezależnie od dekady, w jakiej żyjemy. I myślę, że jeszcze długo, długo będzie aktualna, a może nawet, tak się pokusza stwierdzenie, im dalej od poprzedniej wojny, tym będzie nam ta mądrość bliższa, bo chyba dzisiaj w tym szalonym, pędzącym świecie często zapominamy o tym, co jest takie ważne, o tym jak zwolnić, jak kochać, jak okazać sobie dobro. A ci ludzie, którzy pamiętają wojnę, uczą nas tego w swoich wspomnieniach, opowiadają o tym. I myślę, że to jest takie bardzo dzisiaj dla nas ważne. Tym bardziej też, że nie jest to czas, o którym można byłoby powiedzieć, że jest spokojny, więc tym bardziej. A wojna dlatego, że zawsze o tym słuchałam, dziadkowie mi dużo opowiadali i myślę, że nasiąkłam tymi historiami, dlatego też staram się nawet takim językiem trochę pisać, tak jak babcia mi opowiadała. Chciałabym, żeby każdy czytelnik, który weźmie do ręki każdą z moich książek, po prostu poczuł się tak, jakby ktoś mu opowiadał historię z czasów wojny.
Wciąż wracamy do tamtego czasu. Pani też wraca, by uchwycić kolejne wspomnienia, by odkryć to, co jeszcze jest nieodkryte, bo okazuje się, że są sprawy, są tematy, które są wciąż nieodkryte i czekają na swojego autora.
No zdecydowanie Bez miłości jest takim tematem, najbardziej chyba ze wszystkich moich książek, ponieważ tutaj z jednej strony mamy dość taki ciekawy, kontrowersyjny wręcz temat miłości w niemieckich obozach koncentracyjnych i zagłady, miłości ludzi, którzy byli tam więźniami, a z drugiej strony jest to temat też bardzo delikatny, dlatego wymagał ode mnie też ogromnego skupienia, naprawdę mrówczej pracy, stąd tak wiele przypisów i bibliografii w ogóle w tej książce, ponieważ chciałam odwzorować wszystko dokładnie i jeden do jednego tak, jak wyglądało to w ówczesnych latach, tak aby opisać prawdziwe historie miłosne, ale też historie po prostu takich relacji międzyludzkich, o przyjaźni, o miłości rodzicielskiej, właśnie rodzica do dziecka i na odwrót, takiego miłosierdzia wobec ludzi. I wymagało to takiego ogromnego też wyjątkowego szacunku do poszanowania tych wspomnień, ponieważ tutaj w tych listach no, wchodziłam jakby, nie patrzeć, nie da się tego ukryć, wchodziłam już w takie emocje bardzo prywatne i musiałam podjąć też decyzję, jak to napisać, żeby zachować największą godność tych ludzi i jednocześnie ocalić od zapomnienia to, co w tych listach się znajdowało. Tutaj ogromne poparcie i wsparcie było ze strony rodzin tych osób i to też pozwoliło mi ukierunkować te swoje myśli ostatecznie, że książka dziś wygląda tak, a nie inaczej.
Bezmiłość zaczyna pani tak, że w tej bezmiłości pokaże pani historie nieoczywiste, ale prawdziwe. Nieoczywiste dlaczego? Prawdziwe, bo często tak niewiarygodne, tak trudne do wyobrażenia, że trzeba było to podkreślić, że są prawdziwe?
Dokładnie tak. Nieoczywiste dlatego właśnie, że ciężko jest myśleć o miłości, kiedy mówi się o wojnie, kiedy myśli się o wojnie. A okazuje się, że w czasie II wojny światowej i zapewne w czasie każdej wojny, każdego powstania, każdego zrywu, wszędzie tam, gdzie było trudno, gdzie nawet była śmierć i choroby, zawsze te relacje ludzkie pozostawały, no bo przecież w każdym etapie funkcjonowania świata, tak to nazwijmy, no przecież była miłość, ludzie brali śluby, rodziły się dzieci, nie można się wyrzec miłości. I jakby w okolicy tych wszystkich strasznych wydarzeń staram się właśnie pokazać te nieoczywiste historie, gdzie ludzie naprawdę podejmowali ryzyko szmuglowania grypsów, listów miłosnych, ważnych informacji również wojennych, wojskowych nawet, bardzo ważnych do przekazania dla konspiracji, dzieleniem się lekami ciężko zdobytymi, czy właśnie kromką chleba i tak głodową porcją jedzenia. I to są te historie nieoczywiste, bo mówią o tym, że w takich właśnie strasznych momentach, kiedy śmierć czyha na każdym kroku, jak to można byłoby, może trochę oczywiście zbyt infantylnie może to brzmi, no ale taka jest prawda nazwać, to właśnie w takich momentach ludzie myśleli o drugim człowieku. I to jest niesamowite i nieoczywiste, a jednak prawdziwe. No a prawdziwość tych relacji wypływa właśnie z tego, że życie pisze najpiękniejsze, a jednocześnie najokrutniejsze historie.
Świat obozu odkryła pani już w poprzedniej książce, w Dziewczętach z Auschwitz, a teraz pokazuje pani dziewczęta, zresztą nie tylko dziewczęta, z Majdanka. Dlaczego akurat Majdanek? Dlaczego obóz na Majdanku?
Przyznam szczerze, że wybór tego obozu był tak naprawdę może nie do końca przypadkowy, ale bardziej zainspirowany pewną wystawą. Podejrzewam, że w każdym niemieckim obozie koncentracyjnym znalazłabym tego rodzaju historię, ale to właśnie głównie wystawa jednej z pracownic Muzeum Majdanka, pani Anny Wójcickiej, zainspirowała mnie do napisania tej książki. Była to wystawa pod tytułem Miłość na Majdanku. I właśnie w tej wystawie, pięknie ilustrowanej, pięknie opisanej, której dzisiaj ślad został też na stronie internetowej muzeum, można było znaleźć pewne historie o miłości. Małżeństw, właśnie dzieci rodziców i wiele innych. No i to spowodowało, że padło właśnie na to miejsce. Myślę, że też miejsce właściwe, bo Majdanek był wyjątkowo takim okrutnym miejscem pod kątem tej korespondencji. W momencie, kiedy wszystkie inne, albo niemal wszystkie inne obozy były objęte, w cudzysłowie nazwijmy to, pewnym regulaminem wysyłania korespondencji, że można było te listy oficjalne wysyłać, nawet więźniowie mogli otrzymywać skromne paczki od rodzin, to Majdanek był poza tym zarządzeniem, poza tym regulaminem. I to powodowało, że tak naprawdę do jesieni 1942 roku no niemalże oficjalnych listów nie było w tym miejscu. Dopiero po tym okresie, dopiero od jesieni 1942 roku można powiedzieć, ująć tak to historycznie, że taka możliwość była i to też nie dla wszystkich więźniów, niemal dla wszystkich, ale nadal były wyjątki. I myślę, że to też w historii, gdzie ujęłam to w książce, te ważne informacje historyczne, pokazuje nam, że rzeczywiście Majdanek był trochę poza takim prawem korespondencyjnym, co okazuje się dla więźniów było bardzo dużą traumą, bo ani rodziny często nie wiedziały, gdzie podziewają się ich bliscy, a znowu tutaj więzieni ludzie nie mogli się skontaktować i zaczerpnąć tej nadziei do przeżycia. Natomiast warto też zauważyć, że wtedy funkcjonowały też grypcy, czyli ta korespondencja nieoficjalna, w ramach której pomagała tutaj bardzo mocno organizacja Polskiego Czerwonego Krzyża, no i również były to grypsy szmuglowane przez na przykład więźniów cywilnych. I myślę, że to wszystko złożyło się właśnie na to, że wybrałam Majdanek.
Pani mówi o tym zezwoleniu na korespondencję, że ona dopiero pod koniec 42 zaistniała na Majdanku, a przecież ten obóz został założony w 1941 roku, czyli prawie rok ci więźniowie byli pozbawieni tego chociażby tak skromnego prawa, jeśli możemy powiedzieć o jakimkolwiek prawie w przypadku obozu koncentracyjnego i zagłady, chociażby tak takiego elementarnego prawa właśnie do korespondencji. Więc z tego obozu na Majdanku interesować nas głównie będzie poczta obozowa, jak już ruszyła, prawda? Poczta obozowa, okazuje się, zajmowała na Majdanku kilka pomieszczeń. W baraku numer 39 to pani podaje dokładnie.
Tak, było to kilka pomieszczeń z tego względu, że to był cały proces obsługi tej poczty, kiedy ona już mogła, poczty w cudzysłowie, kiedy ona już mogła funkcjonować. Pieczę nad tym oczywiście trzymali SS-mani, strażnicy i było jeszcze od 3 do 5 cenzorów. Tymi cenzorami mogli być SS-mani, ale wybierano do tego również na pracowników, tak jakby tych więźniów, często takich bardzo rygorystycznych, którym SS-mani mogli powierzyć, to chyba za duże słowo, ale mogli po prostu uznać, że to będzie w jakiś sposób weryfikowane. No oczywiście ci, którzy cenzurowali, no jedni byli dobrzy, inni niekoniecznie. To jak każdy człowiek, jak w każdej sytuacji. Ale ci cenzorzy musieli po prostu trzymać pieczę nad tym, żeby wykreślać informacje, które są nieprawidłowe względem III Rzeszy. Czyli nie były dopuszczalne jakieś informacje o tym, że ktoś choruje, o tym, że brakuje jedzenia. Czyli prawda nie wychodziła z obozu. A ponieważ był to proces i to wszystko musiało być odpowiednio sprawdzone, również paczki, które były przysyłane znowu do obozu od rodzin, no musiały być przejrzane, czy nie ma tam na przykład jakiegoś pistoletu, czy nie ma tam czegoś cennego, wartościowego, no bo wiadomo, że te paczki też były wtedy przechwytywane przez SS-manów, niektórych więźniów funkcyjnych, którzy nie byli przychylni innym więźniom, no i to co lepsze, często było niestety rozkradane.
No, było rozkradane, bo to, co w paczkach było cenne, było też cennym towarem. To nie tylko chodziło o to, żeby zatrzymać dla siebie, ale chodziło również o to, żeby wykraść te przedmioty czy żywność, no bo to głównie chodziło o żywność, którą można przehandlować za coś, prawda? Za coś jeszcze innego. Pani tu mówiła, że już kiedy więźniowie dostali zgodę na pisanie listów, no to też nie była zgoda, że mogli pisać te listy często, prawda? Bo to zaraz o tym powiemy, ale też mogli otrzymywać paczki. Te paczki oczywiście od swoich rodzin mogli otrzymywać, jeśli już te swoje rodziny poinformowali, gdzie są. Mogli otrzymywać i otrzymywali również od w sumie bardzo prężnie działającego i starającego się dobrze działać Polskiego Czerwonego Krzyża, a także, i tu myślę, że trzeba pochylić czoło przed działalnością Rady Głównej Opiekuńczej, która organizowała, prawda, przerzut żywności, organizowała te paczki dla więźniów, no bo my się nie, po pierwsze, nie wszyscy mieli do kogo napisać i nie wszyscy mieli kogoś, kto mógłby im z tej wolniejszej strony, no bo cały czas jesteśmy pod okupacją, z tej wolniejszej trochę strony przysłać paczkę, zdobycie jedzenia do tej paczki wysyłanej do obozu, no to była niezwykła trudność. I zresztą o tym, jak zdobywano to jedzenie, co te rodziny przysyłały, pani też pisze w swojej książce, bo to wszystko w listach jest właśnie. Interesują nas te listy, interesują nas te grypsy, te listy oficjalne i te listy nieoficjalne, czyli grypsy. Myślę, że najlepiej opowiada się w momencie, kiedy przywołamy jakieś konkretne historie. Zacznijmy od Leokadii i Kurta Szczudło. To taka rodzina, która przez to, co działo się w czasie wojny, została rozłączona. Kurt trafi do obozu. Kim byli Szczudłowie? Bo to bardzo ciekawa rodzina.
Tak, bardzo niezwykła rodzina, zresztą jak chyba każda, o której piszę na pewno, ale Kurt i Leokadia zapadli mi w pamięć i przede wszystkim w serce za sprawą tych pięknych listów, które do siebie pisali. bo rzeczywiście każda z tych historii swoje listy ma, ale te Kurta do Leokadii są wyjątkowo piękne, pełne romantyzmu, pełne miłości, takiej nadziei na wspólne, piękne życie. No ale może właśnie od początku. Kurt bardzo mocno działał na rzecz Śląska, gdzie mieszkał, więc można powiedzieć, że zrobił bardzo dużo dla polskości tego miejsca. Dbał o to, żeby właśnie uczyć języka polskiego. On sam się też bardzo mocno kształcił. Już może pominę szczegóły, bo to można doczytać, ale naprawdę dla młodzieży, dla dzieci, w ogóle dla ludzi robił bardzo dużo dobrego. I poznał właśnie na Śląsku swoją żonę Leokadię, która też działała na rzecz polskości Śląska, pomagała młodzieży, była też harcerką. I to wszystko spowodowało, że połączył ich wspólny cel. Walka o wolność, ta głośna, ta cicha i jeszcze do tego właśnie miłość. Mieli wspólne pasje, wspólne cele i przede wszystkim piękną wspólną wizję przyszłości dla Polski, no i jak się okazało, przyszłości dla siebie. Leokadia skradła serce Kurta, więc niedługo później pobrali się, ale niestety wojna spowodowała, że ich drogi musiały się na chwilę rozdzielić i te listy właśnie wynikały z ogromnej tęsknoty nowo pobranych ludzi, którzy, no jak sami Państwo pewnie przeżywali i wiedzą, to jest ten taki okres, kiedy człowiek naprawdę chce ze sobą być. To jest taka ta pierwsza miłość, takie zauroczenie, pełna ekspresji, pełna takich malowniczych doznań emocjonalnych i niestety ta wojna nie pozwoliła im na przeżywanie tych pierwszych chwil razem. Leokadia szybko zaszła w ciążę, kiedy urodziła syna, to tak naprawdę to było kilka tych miesięcy, kiedy Kurt z Opoczna pisał do swojej żony listy, no i właśnie pełne miłości, pełne niepokoju, pełne troski o swoją rodzinę. Później oczywiście w historii, też żeby Państwu zbyt dużo nie zdradzić, oni się oczywiście znowu spotykają i mieszkają przez jakiś czas razem, ale przez to, że Kurt tak dużo robi dobrego dla Polski, działa w konspiracji, no niestety dochodzi do aresztowania przez gestapo i na chwilę Leokadia traci Kurta z oczu. I mówię to z całą świadomością, z takim przejęciem, ponieważ miłość między Leokadią a Kurtem była wręcz namacalna. Kiedy czytałam dziesiątki ich listów, rozmawiałam z ich wnukiem, prawnukiem, w ogóle rodziną, można powiedzieć, że u nich w rodzinie panował przez Leokadię rozpoczęty taki kult Kurta Szczudło. I to powodowało, że on się stał wręcz taką postacią bohaterską w ich domu, a wszystko wynikało właśnie z tej niesamowitej emocjonalności, jaka łączyła Leokadię i jej męża. No tutaj tak naprawdę jest to opowieść o ogromnie silnej kobiecie, silnej, zdeterminowanej emocjonalnie, uczuciowo i psychicznie. Skąd ona miała w sobie tyle siły, aby szukać męża i dokonywać tak wręcz nieludzkich, mam wrażenie, chwilami czynów, żeby go tylko odnaleźć, żeby sprawdzić, czy on żyje. I ta miłość szalona, romantyczna pchała ją wręcz w objęcia tego, co niebezpieczne, bo na przykład sama świadomie podjęła decyzję o tym, że wyjedzie w poszukiwaniu męża nawet do jednostki gestapo, tam gdzie przecież mogła zostać zamordowana, zabita albo zesłana właśnie do niemieckiego obozu koncentracyjnego. A ona to robi właśnie z miłości, bo chce wiedzieć, gdzie jest jej ukochany mąż. Kiedy natomiast Kurt trafia do niemieckiego obozu, właśnie KL Lublin, no to ona już z dwójką dzieci, mieszkając na Śląsku, bardzo często jeździ do Lublina po to, żeby zawieźć mu paczkę, potrzebne leki, niezbędne produkty, o które Kurt prosi w grypsach albo listach. No i przyznam szczerze, że ciężko oddać słowami to, co można przeczytać w listach, które piszą do siebie. Ten rozdział został napisany nie tylko na podstawie listów, ale też wspomnień Leokadii. Piękne wspomnienia, które zapisała, dały nam możliwość zapoznania tej historii bardzo dokładnie.
Dla mnie jest tam taka niesamowita historia w tej opowieści właśnie o Leokadii i Kurcie. W momencie, kiedy Leokadia dowiaduje się, że Kurt jest w Lublinie, że Kurt jest w obozie na Majdanku i ona jedzie do tego Lublina, ustawia się gdzieś na trasie, gdzie wychodzą więźniowie do roboty na zewnątrz obozu, po to, żeby wypaczyć tego swojego Kurta, po to, żeby w jakiś sposób mu pomóc, żeby mu podać paczkę. Przecież wydaje się to absurdalne, niemożliwe. Przecież ci więźniowie są pilnowani przez esesmanów. Przecież za zbliżenie się do więźniów grozi temu zbliżającemu się śmierć. a ona jednak tam wystaje i w końcu jest tam taki chyba moment, że nawet rzuca paczkę w kierunku Kurta, żeby mu cokolwiek dostarczyć. No to jest niesamowite zupełnie. Przecież ma na utrzymaniu dwójkę malutkich dzieci. Wie, że musi żyć dla nich, a jednak wie również, że musi swojemu mężowi pomóc w jakikolwiek sposób, ale musi to zrobić. To niesamowity fragment w tej opowieści.
To prawda, no Leokadia swoją postawą i zachowaniem udowodniła, że kochająca kobieta albo w ogóle kochający człowiek, drugiego człowieka, jest w stanie pokonać wszelkie granice i zrobić rzeczy, które są niewyobrażalne, tak jak pani tutaj słusznie zauważa. I myślę, że ten rozdział, każdy zresztą, kto czytał już tę książkę, to przyznaje, że ten rozdział szczególnie jest taki namacalny. Z jednej strony w tą miłość, a z drugiej strony w wielki ból i żal właśnie tej rozłąki, tego rozstania tych dwojga.
Kurt pisze do niej tak, proszę posłuchać. Lodziuniu, moja najdroższa żonko, może wojna się wnet skończy i wtedy wrócę, choćby jako kaleka wrócić do was. Nie smuć się z powodu mojej bezwładności. Lekarz jest bardzo życzliwy. W tym krótkim grypsie informuje, że jest chory. Prawda? On był sparaliżowany najprawdopodobniej w wyniku uderzenia w głowę. Dostał kilka uderzeń z prawej i z lewej strony. Te ciosy spowodowały takie ataki paraliżu. Jest coraz bardziej chory. I cały czas, mimo tej swojej choroby, no właśnie można powiedzieć, że Kurt powoli, ale umiera. On cały czas pisze, stara się pisać do Leokadii. Nawet kiedy nie może chyba tam utrzymać ołówka w ręce, to jest chyba moment, że on dyktuje komuś ten list, dopiero w końcówce tego grypsu się dopisuje. Niezwykła opowieść.
To prawda. Niezwykła właśnie za sprawą naprawdę takiej miłości między tym dwojga. Nie jestem sobie w stanie dzisiaj wyobrazić. Pewnie istnieją takie relacje między ludźmi, pewnie. Ja zawsze podkreślam, że moje małżeństwo jest takie też wyjątkowe, ponieważ my dla siebie też zawsze mówimy, że bylibyśmy w stanie skoczyć w ogień, ale wydaje mi się, że w czasie wojny, kiedy są tego rodzaju wybory, tego rodzaju straszne dylematy, to człowiek najbardziej jest w stanie udowodnić, pokazać, do czego jest zdolny, żeby zrobić, aby ocalić drugiego człowieka. I tutaj naprawdę w rozdziale Kurta i Leokadii, można powiedzieć na granicy życia i śmierci, przy okropnych warunkach życia, w jakich znalazł się Kurt w obozie, tutaj ta postać Leokadii pięknie podkreśla to, co było między nimi.
Pani powiedziała słusznie, że właściwie każda opisana przez panią historię, każda z tych rodzin, postaci, to są niezwykłe i rodziny, i niezwykłe postaci. Zupełnie też niesamowita jest historia rodziny Kozerów z Radomia. To kilka osób, które jest zaangażowane w tę działalność konspiracyjną i prawie cała rodzina zostaje aresztowana. I potem część z tej rodziny, prawda, trafia właśnie do KL Lublin.
Historia rodziny państwa Kozerów jest dla mnie takim też utożsamieniem wielkiej straty znowu, ponieważ tutaj z wielodzietnej rodziny, wielkiej rodziny, bo przecież bracia, siostry, potem ich dzieci, te małżeństwa, to było kilkanaście osób pięknie dogadujących się, tak kolokwialnie mówiąc. Oni naprawdę prężnie razem działali na rzecz konspiracji. Przecież nawet to przedsiębiorstwo budowlane, które Konrad, jakby głowa rodziny, brat Joanny Kozyry, która jest jakby narratorką tuż obok mnie w tej historii, zakłada to przedsiębiorstwo właśnie po to, żeby było ono przykrywką dla konspiracji. Nakłania wręcz, nawet nie musi tego robić. On po prostu mówi o tym, że będzie konspiracja, że to jest ta przykrywka i cała rodzina chce brać w tym udział. Oni go słuchają, on jest dla nich autorytetem. Nawet jego ojciec chętnie go słucha i bierze w tym udział. No i niestety te działania nie uchodzą uwadze gestapo i znaczna część rodziny niestety jest aresztowana, w konsekwencji wywieziona ostatecznie do KL Lublin. No i nie każdy też niestety doczeka wyzwolenia, nie każdy doczeka końca wojny. I opisane konkretne losy, na przykład właśnie Konrada, jego żony Alicji, tego, jak przeżywa śmierć części bliskich pani Joanna, no to wszystko wywołuje ogromny ból czytelnicy, którzy sięgają po książkę, co też jest z jednej strony dla mnie komplementem, ale z drugiej strony cały czas przypomina, jak przede wszystkim, jaki ogrom tragedii tutaj w tej książce się znajduje, że naprawdę nie da się tego czytać tak jednorazowo, że trzeba robić sobie przerwy, bo pojawiają się łzy i bardzo ciężko przeżywa się historia rodziny Kozerów, bo właśnie to chyba ta strata jest tutaj bardzo mocno widoczna.
Zostaje aresztowana cała rodzina, no bo cała rodzina jakby jest wciągnięta w tę konspirację przez najstarszego Konrada. Ale na szczęście na wolności zostaje, czy zostają zwolnieni matka i jedna z sióstr Joanny, siostra Urszula. I to korespondencja z matką jest taka, powiedziałabym, bardzo dojmująca. No bo jakżeż niekiedy czytamy coś takiego jak Joanna, taki gryps czy list, w którym Joanna pisze do matki tak. Tak pisać i co pisać? Ciągle to samo, że kocham, tęsknię, ta sama wciąż nuta. Znacie ją dobrze, prawda? Jestem pewna, matuś, że ty wiele więcej cierpień przez ten rok przeniosłaś i przenosisz, niźli ja. O jakże mi cię, mateczko, żal. A przecież ona pisze do matki, która nie jest uwięziona. Ona pisze z jednego z najgorszych obozów koncentracyjnych i ona uważa, że matce jest ciężej niż jej tam w tym obozie.
To prawda, jest to bardzo, tak jak pani zauważyła, dojmujące, jest to też zaskakujące, bo w wielu listach osób, o których pisze byłych więźniów Kale Lublin, no można naprawdę przeczytać w listach, w grypsach te informacje o tym, te takie uczucia, o tym, że to właśnie więzień więziony w takim okropnym miejscu żałuje człowieka, który jest tam. Z uwagi na to, że musi znosić to cierpienie, tę rozłąkę. Myślę, że te wszystkie historie pokazują wielką empatię też tych ludzi. Jest to dla mnie ciągle wielką zagadką, ale myślę, że to, o czym już rozmawiałyśmy przed chwilą, że właśnie konkretna, tak straszna sytuacja dopiero pozwala człowiekowi wyzwolić ogromne pokłady tej empatii i takiego dobra, które gdzieś tam w nas przecież zawsze drzemie.
Z tego piekła na ziemi starają się pocieszyć tych, którzy znaleźli się poza nim. Joanna przeżyła. Joanna później, już po wojnie, pytana kiedyś podczas spotkania, jak to się stało, że udało im się przeżyć w tym obozie? Co sprawiało? Co było takie najważniejsze dla nich, że udawało im się w obozie przeżyć? Ona na tak postawione pytanie odpowiedziała tak. Kiedy zostawałyśmy w baraku, my ze sobą, nawet kiedy dostałyśmy lanie, to ważne było, że obok mnie stała życzliwa mi osoba. A więc ta więź, która się tworzyła również między tymi więźniami w obozie, była niezmiernie ważna i to doskonale pokaże ekipa, jesteśmy w radiu, więc muszę tę historię przywołać, doskonale pokaże ekipa Radia Majdanek. Nie mylą się państwo, tak, Radia Majdanek. Halo, halo, tu Radio Majdanek. Rozpoczynamy audycję niedzielną. Tak rozpoczynała tę audycję w Radiu Majdanek Danuta Brzosko. Oczywiście radio było fikcyjne. Opowiedzmy tę historię, bo to też pokazuje właśnie, jak taka, tego typu organizacja pozwalała więźniom, więźniarkom przeżyć tę obozową gehennę.
To prawda, jest to jeden z moich ulubionych fragmentów w książce. Właśnie ta historia nieoczywista, wręcz niewyobrażalna, no bo przecież jak radio w Majdanku, ale rzeczywiście to fikcyjne radio stało się symbolem wolności dla wielu ludzi więzionych w tym okrutnym miejscu. Stało się miejscem, w którym pielęgnowano polskość, w którym dbano o tę kolebkę kultury polskiej, bo rzeczywiście w ramach Radia Majdanek deklamowano wiersze, śpiewano po polsku piosenki, rozmawiano o książkach, ale przekazywano też najważniejsze informacje, na przykład o tym, że w konkretnym baraku wybuchła epidemia tyfusu, że trzeba uważać na wszy, że trzeba uważać na jakieś konkretne choroby, że komuś skradziono buta, jest wielka prośba o to, żeby go właśnie oddać i okazać tym samym skruche i dobre serce. Więc to fikcyjne radio było symbolem wolności, ale było też dla wielu ludzi tam właśnie więzionych po prostu pewnym przejawem miłości, takiego miłosierdzia, przyjaźni, bo Radio Majdanek było początkiem, a zaraz obok stały przecież te tak zwane rodzinki obozowe, zjawisko występujące tylko na Majdanku, które zresztą te osoby w większości, te, które zapoczątkowały rodzinki obozowe, między innymi Danusia Brzosko-Mędryk, Kuca, tak zwana właśnie pseudonim jej koleżanki z KOI i też z Pawiaka, kilka koleżanek, które tworzyły tego rodzaju grupy, One zapoczątkowały i radio, i te rodzinki obozowe, opiekując się sobą wzajemnie. I to jest właśnie kolejny rodzaj miłości, który tutaj opisuję, czyli przejaw takiego miłosierdzia, dbania jednego człowieka o drugiego człowieka, a te wszystkie sceny, no niestety opisane w kontekście ogromu tragedii, jaki rozgrywa się w niemieckim obozie koncentracyjnym zwanym Majdankiem. Ale historia pani Danusi, z jednej strony to jest to radio i wielka przyjaźń ludzi, no ale też pewne zauroczenie chłopakiem z wolności. I to też jest taka historia nieoczywista. Nie chcę wyprzedzić, bo być może będzie pani chciała o to zapytać, dlatego jeszcze nie zdradzam szczegółów.
Tak, na pewno zapytam, ale na moment chciałam jeszcze wrócić do Radia Majdanek. Pani pisze tak o tym. Radio Majdanek dla więźniarek jest tym samym, co pisanie grypsów i listów dla zakochanych i stęsknionych za ukochaną rodziną więźniów. A żeby państwu jeszcze dać przykład, jak to radio funkcjonowało, radio w jednym z baraków na polu numer 5, jak pani lokalizuje miejsce, w którym znajdowały się owe więźniarki tworzące radio, no to proszę posłuchać tylko takiego fragmentu. Halo, halo, koleżanki. Obecnie lansujemy nową i bardzo oryginalną modę. Sukienki w ciemno niebieskie i szare pasy biegnące wzdłuż i takież żakiety zwane jakami. Krój gładki, prosty. Ponieważ stroje te są nam dostarczane już gotowe z magazynów i to za pośrednictwem Baderaumu, są one przeważnie dla osób wysokich przed kolana, zaś dla niskich do kostek. Jak w takich warunkach, w tak niesamowitych warunkach może kogoś stać na taką ironię, na taki dowcip z tych przecież obozowych pasiaków, bo ta moda to przecież chodzi o obozowe pasiaki, więc to też pokazuje tę próbę jakby poprzez inną działalność, poprzez nawet właśnie taką ironię, dowcip, humor, prawda, że jesteśmy w stanie przeżyć dzięki temu właśnie. Dzięki wspólnocie, ale też dzięki takiemu spojrzeniu.
Tak, ludzie szukali tej normalności, jakkolwiek by to nazwać i nawet nie jesteśmy w stanie dzisiaj tego oceniać, bo tylko człowiek, który przeżywał takie straszne rzeczy, jak właśnie niemiecki obóz koncentracyjny, mógł wiedzieć, co jest mu potrzebne do przeżycia. I myślę, że nikt inny jak właśnie te osoby, które tam były i przeżyły to, co widziały na własne oczy, co na własnej skórze musiały odczuć, mogły mieć dystans taki do tych sytuacji. Podobnie jak panie, które tworzyły rodzinki obozowe i Radio Majdanek, tak też na lagrze męskim znowu ta tak zwana loża szyderców, czyli można nazwać to takim rodzajem kabaretu, który panowie stworzyli po to, żeby wyśmiewać, prześmiewczo opowiadać o SS-manach, ale też o ich po prostu więźniarskiej niedoli. I myślę, że o ile nam, wiadomo, nie pasowałoby, żeby o tym w taki sposób mówić, to właśnie im jak najbardziej. Była to dla nich namiastka normalności i chyba po prostu taka zwyczajna, psychologicznie jakby to ujmując rzecz, próba pogodzenia się z losem, który ich spotkał wbrew ich woli.
Kobiety miały, dziewczyny na Majdanku miały Radio Majdanek, no a mężczyźni mieli loże szyderców, no i tam działało również taki tercet przewrotnie przez nich nazywany Krematorium Boys, Cynkin, Stanisławski i Kołodziejski, którzy tworzyli ten tercet i którzy właśnie w sposób taki ironiczny, z dystansem komentowali tą tragiczną, straszną rzeczywistość obozową. No ale wracajmy do pani Danuty. Pani powiedziała, że no właśnie z jednej strony te przyjaźń, tworzenie rodzinek, czyli tworzenie takiej wewnątrz obozowej więzi między więźniarkami, no ale z drugiej strony miłość. No i powiedziałam, w przypadku pani Danuty sprawa jest bardzo skomplikowana, ponieważ w jej przypadku to są aż dwie miłości. Z jednej strony jest Andrzej, chłopak z wolności, a z drugiej strony jest inny chłopak, Johan z obozu.
Tak, pani Danuta była piękną dziewczyną, więc wcale się nie dziwię, że skradła serce nawet nie jednego, a może nawet i większej ilości mężczyzn niż tylko tej dwójki, o których wiemy. Rzeczywiście Andrzej był to chłopak, tak zwany chłopak wolnościowy, chłopak z wolności, który tak bardzo kochał Danusię, że aby ją zobaczyć, przeszmuglować jej listy czy jakieś paczki, bardzo nieoczywiste, o których pewnie zaraz jeszcze opowiemy, nawet przebrał się, co było bardzo niebezpieczne, bo to też był proces załatwiania, bardzo trudny proces załatwiania tego, aby miał lewe dokumenty i był jakby pracownikiem budowlanym i dzięki tym dokumentom mógł wejść z innymi robotnikami, pracownikami cywilnymi na teren obozu i zrobić wielką niespodziankę Danusi i po prostu ją spotkać w Waszraumie. Tam było takie miejsce spotkań potajemnych. Oczywiście było to bardzo niebezpieczne, bo w każdej chwili mógł wpaść tam SS-man, mogła donieść jakaś więźniarka, co zresztą raz miało miejsce. SS-mani wchodzą do pewnego baraku, gdzie znajduje się Danusia i jej koleżanki, a akurat właśnie tego dnia w tym momencie znajduje się na terenie obozu Andrzej, który rozmawia z Danusią i o mało nie zostaje znaleziony, co prawda, ale to był o włos od tragedii. Natomiast sama sytuacja była bardzo niebezpieczna z wielu różnych przyczyn, o czym można w książce przeczytać. Więc z jednej strony jest właśnie Andrzej, który dla Danusi jest w stanie zrobić tak niebezpieczne rzeczy, żeby sprawić jej trochę przyjemności i pokazać, czekamy tutaj na ciebie, walcz, przeżyj to, bo my tutaj na ciebie czekamy i zrobimy dla ciebie wszystko. No a z drugiej strony Johan, który zakochał się w niej i tak naprawdę chciał się jej oświadczyć, co zresztą też Andrzej też to zrobił. Natomiast Johan bardzo chyba był człowiekiem, który był bardzo wrażliwy, czuły i on chyba potrzebował tej miłości, żeby przeżyć. On chyba szukał, tak mam wrażenie dzisiaj z perspektywy czasu, jakiegoś bodźca do tego, żeby zawalczyć o własne życie i myślę, że Danusia była jednym z tych detali, takich pięknych detali w jego trudnym życiu obozowym, żeby przeżyć.
Johan szukał celu, żeby przeżyć. Tym celem stała się miłość do Danuty. Nie przeżył, ale myślę, że te chwile, kiedy myślał o niej, kiedy się z nią spotykał, bo udawało im się spotkać, były dla niego szalenie cenne. No a Andrzej robił co mógł dla swojej ukochanej, albo robił takie rzeczy, których byśmy się nie spodziewali, że mógłby zrobić i to w warunkach, kiedy jego ukochana jest w obozie.
Tak, właśnie do tych historii nieoczywistych na pewno można zaliczyć przesłaną paczkę w dniu jej urodzin. To była przepiękna, długa paczuszka, którą jak rozpakowała, tak o niej miała, ponieważ w środku znajdował się bukiet pąsowych róż, jeszcze mokrych, wilgotnych, ułożonych na mchu i ten zapach lasu ona tak zapamiętała bardzo intensywnie. Sprawił tymi różami radość nie tylko Danusi, chociaż jej przede wszystkim, ale także jej koleżankom obozowym, które no, widząc takie niesamowite zjawisko w obozie, poczuły troszeczkę zew tej wolności i chyba wszystkie nabrały nadziei na to, że jeszcze wojna może się skończyć, a one mogą to przeżyć, ale również któregoś razu wchodząc do obozu, przyniósł jej na przykład pączki od jej brata z ulubionej ich cukierni. No i to była taka przesyłka właśnie od rodziny. I na przykład żurnale do czytania. No to są takie rzeczy, których no nie jesteśmy chyba sami w stanie sobie wyobrazić. Gdyby to nie wydarzyło się naprawdę, to pomyślałabym, gdyby ktoś to wymyślił, że to jest profanacja takiego miejsca. A jednak okazuje się, że tak jak już wspomniałam, życie pisze najtrudniejsze i najpiękniejsze, zaskakujące historie jednocześnie.
Niesamowita to jest historia, no ale też musiał być niesamowitym człowiekiem Andrzej, który robił tego typu rzeczy, który no przecież ryzykował życie. No i to dosłownie ryzykował życiem, no bo w końcu został aresztowany. No i sprawa ich miłości w związku z tym po jego aresztowaniu stała się w obozie głośna. Oczywiście tam Niemki czy Kapo sobie drwiły z tej miłości Andrzeja i Danuty. Kto wie jednak, czy nie zazdrościły troszeczkę takiego właśnie poświęcenia ze strony Andrzeja, bo mówiły gdzieś tam, prawda, że z miłości chciał odbić Majdanek, no bo pod takim zarzutem próby zbrojnego opanowania obozu został Andrzej aresztowany.
No to było niesamowicie odważne z jego strony, że wchodził do obozu właśnie po to, żeby tylko dać dowód swojej miłości, ale ma pani na pewno dużo racji właśnie w tym, też tak myślę, że ze strony SS-manek przede wszystkim tych strażniczek to była ogromna zazdrość, co zresztą można było we wspomnieniach Danusi wyczuć, że ta zazdrość z ich strony jak najbardziej była.
Kolejna postać, której pani poświęca sporo uwagi, to Zofia Fugiel. Zofia Kołecka właściwie wtedy jeszcze, bo to dopiero po wojnie Fugiel, więźniarka KL Lublin. Niesamowita też historia, ale co ważne, zachowało się kilkadziesiąt grypsów i listów napisanych przez Zofię z Majdanka. Została aresztowana właściwie w zamian za swojego brata albo poprzez chęć dotarcia przez gestapo, przez jej aresztowanie do zaangażowanego mocno w działalność konspiracyjną brata. Zofia trafia na ten Majdanek, no i pisze. Pisze mnóstwo listów. I to znowu są takie listy, pani je przytacza, część z nich w całości, niezwykłe zupełnie, w których nie pisze, jak jest jej źle. Jaki ten Majdanek jest straszny, że to piekło na ziemi, co oni tam z ludźmi robią, jak im się żyje, jak usiłują raczej przeżyć. Pisze właściwie w kłamie na temat Majdanka w tych listach. Mówi, że jest dobrze, że nie potrzebuje specjalnie jedzenia, że ona się martwi o tych, co zostali tam za drutami.
Zofii, listy są piękne, ale też bardzo mocno szyfrowane. I myślę, że szyfr to jest jedno, a jej chęć zatajenia pewnych strasznych informacji to jest też drugi element tych listów, ponieważ ona nie chce sprawiać, co zresztą jej syn Dariusz, z którym ja miałam przyjemność rozmawiać, on to potwierdza później po rozmowach z mamą, która niekoniecznie chętnie chciała po wojnie o tym opowiadać, ale rzeczywiście taki wyraz wspomnień się zachował, że ona nie chciała przedstawiać tragizmu jej życia obozowego swoim rodzicom, ponieważ wiedziała, że oni i tak cierpią z tego powodu, że jest wojna, z tego powodu, że nie ma jej córki w domu, że jest niebezpiecznie, no i wiele innych złych rzeczy, które się dzieją dookoła, ich na pewno przytłaczały, więc ona kłamała po to, żeby nie sprawiać im bólu jeszcze większego niż ten, który czuli. Dlatego jej listy były tak właśnie czułe, tak piękne, w takiej, można powiedzieć, takie osnuta tą miłością dziecka do rodziców i ta korespondencja do niej również taka była od rodziców. Natomiast trzeba też zwrócić uwagę na coś bardzo ważnego z punktu widzenia historycznego, że ona, chociaż nie pisze historycznych informacji, rzeczy, to przemyca pewne elementy, podaje w jednym z listów pewien rok, to był chyba, nie chcę teraz zmyślać, ale to był chyba 42 rok, w momencie, kiedy bardzo duży transport więźniów został przywieziony i wielu z nich zostało straconych. I ona nie pisze tego wprost, ale daje do zrozumienia, że coś się w tym momencie złego stało. Chyba chodzi o to, żeby po prostu ta informacja historycznie została gdzieś odnotowana, zapamiętana, bo to uznała za rzecz ważną. Ale to, że choruje, to, że jest głodna, to, że jej czegoś brakuje, ona tego rodzicom nie pisze. Ktoś kiedyś zarzucił właśnie mi, że to jest nie do końca chyba prawda w takim razie, no bo skoro ona nie pisze, to znaczy, że kłamie albo może miała w jakiś sposób dostęp do czegoś, że szmuglowano dla niej coś. To była oczywiście nieprawda, dlatego że po prostu ona szyfrowała w tych listach swój prawdziwy stan, okłamywała rodziców dla ich dobra. A jeszcze jedną ważną rzeczą w jej korespondencji dostrzegalną jest to, że na jej listach można zobaczyć pewne numery. Te cyfry to jest nic innego jak zaszyfrowana informacja też dla nas dzisiaj, ludzi XXI wieku, o tym, jak grypsy, czyli te listy nieoficjalne, wydostawały się z obozu. I właśnie listy między innymi Zosi Kołeckiej-Fugiel wydostawały się w taki sposób, że najpierw wychodziła na zewnątrz lista adresów, szmuglował ją zapewne jakiś pracownik PCK albo jakiś pracownik cywilny, który był zmuszony do pracy przy rozbudowie obozu i każdy adres miał swój numerek. A potem w drugiej turze innego dnia wychodziły numerowane listy. I w ten sposób ktoś tam poza obozem wysyłał te listy na wskazane wcześniej adresy, odpowiedni numer adresu pod odpowiedni numer listu. I to była niesamowita siatka konspiracyjna, można wręcz uznać, i pięknie dograna paczka ludzi, która dbała o to, żeby te listy wychodziły do rodzin, więc to też bardzo mocno podkreśla tą determinację ludzi, którzy byli więzieni na Majdanku, którzy właśnie chcieli przekazywać listy i ważne informacje do swoich rodzin.
Ale to też pokazuje, jak działała ta konspiracja przeobozowa, ta konspiracja działająca poza obozem oczywiście, w jaki sposób też usiłowali pomagać więźniom, no i jak byli zorganizowani. No pamiętajmy, że za wpadkę z grypsami więźniów też często czekało, no w najlepszym wypadku bicie, no a najczęściej jednak czekała ich śmierć. Ale, ponieważ cały czas mówimy tutaj o miłości, no więc jest taki jeden list Zofii, który pani przytacza i on zaczyna się tak. Mamo, tatuśku, zakochałam się prawie Czesława nie znając i mam dziwne wewnętrzne przekonanie, że nie zawiodę się, że mogę mu zaufać, że będzie wam się podobał, że na pewno przyjmiecie go kochani jak swojego syna. On wie o mnie wszystko i zna was z listów moich i fotek. To jest jeden z listów, no i to pokazuje kolejną miłość obozową też.
Tak, również kolejna taka nieoczywista historia, jak można się zakochać w takim miejscu. No a jednak można. Więźniowie bardzo często wspominają w swoich pamiętnikach, wspomnieniach, listach, że to skrzyżowanie czasami oczu, ten wzrok, który gdzieś tam się po drodze przetnie między kobietą a mężczyzną, którzy się do tej pory nie znali, a później gdzieś tam tylko spotykają się tylko ich spojrzenia, może doprowadzić do zauroczenia. No pani Zofia ma to szczęście, że poznaje takiego chłopaka. On odwzajemnia jej uczucie, gdzieś tam potajemnie dochodzi do kilku spotkań, przede wszystkim do wymiany korespondencji, takich tajnych właśnie grypsów między nimi. I rzeczywiście oni planują wspólną przyszłość. I to jest kolejny raz takie podkreślenie tego, że ludzie, którzy kochali, mieli cel, mieli dla kogo żyć, dlatego też walczyli o swoje życie. Zresztą ten chłopak, w którym ona się zakochała, niejednokrotnie też jej pomaga. Pomaga w postaci leku, kiedy potrzebuje, dzielenia się właśnie też jedzeniem. To też jest przejaw miłości, przyjaźni, tak, przywiązania jakiegoś rodzaju. No i myślę, że pomimo tego, że ich los w końcu troszeczkę mijali się ze sobą i tutaj nie wiem, czy zdradzać państwu, czy nie, jak się zakończyła ich historia, natomiast rzeczywiście trochę ich los od siebie odpychał i przybliżał jednocześnie, to wszystko sprawiło, że po prostu Zofia najzwyczajniej przeżyła obóz, być może ta miłość właśnie to sprawiła.
No i miłość, i też pomoc Czesława, który przecież również podrzucał jej, organizując lepsze jedzenie, czy lekarstwa, czyli te rzeczy, które pozwalały na przeżycie w obozie. Oczywiście to nie jedyne historie opowiedziane w pani książce. Tu tylko napomknę, że również wspomina pani listy doktora Henryka Wieliczańskiego z Łodzi, który również jest lekarzem obozowym. I wspomina pani o jego grypsach, w których to grypsach przemycona zostaje ta najbardziej tragiczna historia obozowa. Te grypsy, które właściwie możemy traktować jak dokument historyczny, w których opisuje i transporty Żydów, i egzekucje, i gazowania, kary cielesne, choroby, głód, brutalne przesłuchania. Więc były też takie lista, właściwie takie grypsy, bo przecież to nie były przekazywane oficjalnie.
Tutaj pomiędzy tą miłością, którą opisuję w książce, jest wiele tragedii, bo nie można tego odłączyć, aczkolwiek jest to rzeczywiście trochę inne spojrzenie na te czasy wojenne. Natomiast poza tymi czterema głównymi historiami, o których opowiedziałyśmy, jest właśnie doktor Wieliczański, jest krótka historia pewnego chłopca, który nie chce, żeby jego mama umarła, chociaż on wie, że jest skazany na śmierć. Jest bukiet chabrów wrzucony do baraku szwalni. Kilka takich krótszych opowieści, które znowu pokazują różne odcienie miłości, właśnie gdzieś tam osnute tą tragedią obozową. I myślę, że to wszystko ma na celu pokazać nam, że w każdych warunkach dobro może zwyciężyć, no bo przecież wszyscy ci ludzie, którzy kochali, których historię tutaj poznamy, to są ludzie, którzy naprawdę byli bardzo, bardzo dobrymi ludźmi. Oni pomagali innym, dbali nie tylko o siebie. Na przykład taka Zofia Kołecka-Fugiel. Ja zawsze mówię o niej, że to jest dla mnie kobieta, która była miłością, bo ona zawsze też pomagała innym. Przez to dobro jej do niej też wracało. Nawet po wojnie ona zawsze myślała bardziej o innych niż o sobie. No i tak też traktowała ludzi chociażby w obozie.
Bezmiłość Sylwii Winnik to przejmująca opowieść o miłości, przyjaźni, poświęceniu w czasach pogardy, jak bywa nazywany czas okupacji niemieckiej w Polsce, w miejscu, gdzie miłości nie miało prawa być, a gdzie jakby na przekór nie tylko była, ale ratowała życie ludzkie, fizyczne i psychiczne. To opowieść, jak pisze sama autorka, o tym, jak ludzie radzili sobie z tym, co przeżywali w obozie, a nie o tym, jak w obozie umierali, bo tego, że tam była śmierć, głód, choroby, nikomu nie trzeba tłumaczyć. A Dariusz Fugiel, syn opisanej w książce więźniarki KL Auschwitz-Zofii, napisze w liście do autorki: w każdym miejscu i w każdym czasie, w każdych nawet niewyobrażalnych warunkach jest szansa na spotkanie miłości, wielkiej siły, która nawet w najbardziej dramatycznych momentach naszego życia daje mu sens i motywację. Więc ta książka jest właśnie o tym, o miłości w czasach bezmiłości. Naszym gościem była autorka książki Bezmiłość, Sylwia Winnik. Dziękuję pięknie pani za tę rozmowę.
Serdecznie dziękuję.
Program prowadziła Jolanta Drużyńska. Do usłyszenia.